wyższa. Zgodzę się, że ustawy przygotowuje i uchwala Sejm, prawda? Natomiast myślę, że tak jak my w domu jesteśmy gospodarzami i musimy się dostosować do pewnych uregulowań, które są nakładane słusznie czy niesłusznie, my jako gmina powinniśmy znaleźć alternatywne źródło, żeby właśnie jak przypadek wody nie zostać zaskoczeniem. Bo to nie będzie, ja mówię, że nie ma dobrej wody, to jest dobra woda. Czy mamy pomysł na to, pani burmistrz, żeby mieć coś alternatywnego. Natomiast wracając do odpowiedzi tutaj odnośnie śmieci, muszę powiedzieć, że nie. To my, kto pisze CIF do domu?
CIF jest jak najbardziej pisany przez pracowników urzędu.
Tak
skonstruowana, aby przetargu mogło stanąć jak największa liczba.
Nie ma, waga, cena już nie ma. Od sierpnia tamtego roku.
Znaczy, cena nie jest 100%, 60% jest cena, 40% są kryteria pozacenowe w przetargu. Takie kryteria Sławkowie zostały wprowadzone ze względu na politykę, która jest prowadzona na poziomie krajowym związane z niską emisją. Są tam wprowadzone standardy jakości dla śmieciarek. Tutaj nawet baliśmy się, że Alfa tych standardów nie spełni. To są samochody o normach Euro 4 do Euro 6. Nie patrzyliśmy zupełnie na bazę transportową. No drodzy Państwo, tak niestety pewien świat gospodarki funkcjonuje. Ja ostatnio, jeśli Pani Przewodnicząca mi pozwoli, bo widzę, że być może z czatem przewinęłem, jestem gaduła.
Proszę o taką tylko zwięzłą.
Tak, ale to ja chcę Pani zauważyć, jak to działa, bo to niestety trzeba powiedzieć wprost. Rozmawiałem z jedną z firm, która prowadzi handel wymienny ze wschodem, związana tutaj z okolicami Szerokich Otoków. Są pewne sankcje utrudniają funkcjonowanie, ale jakieś ogólne, utarte normy, one cały czas są. Żadna polityka taka globalna ich nie zburzy. I tak samo strefy wpływu w zakresie gospodarki odpadami. Nawet bym chętnie jechał do tych firm, rozmawiał. No, w trybie przetargu nie mogę tego robić. Mogę ich zachęcać właśnie tak, a nie inaczej skonstruowanym CIF-em. Ten CIF jest ogólnodostępny, można do niego zajrzeć. On naprawdę jest napisany praktycznie pod każdego. Ale oni też są podzieleni strefą wpływów. Bo nawet gdyby przyszła do mnie, ja tutaj zacytuję firmę, to nie jest, to są firmy znane wszystkim. Firma Remont do Sławkowa, to ona i to te odpady musi zagospodarować na składowisku firmy Alpa. I tu się rodzi problem cenowy. I jeden drugiemu niestety rynek sobie nie wchodzi. Mam nadzieję, że się to kiedyś zmieni, ale musimy jeszcze poczekać.
Dziękuję bardzo. Pan radny odniósł się w tej kwestii. Przypominam, Szanowni Państwo, że to jest punkt dla mieszkańców.
Ja się czuję, ale nie, moment, chciałbym
bardzo jeszcze proszę, proszę o odniesienie się Pan radny.
Ja postaram się krótko. Czuję się zobowiązany, bo ja ten temat śmieci wywołałem, także czuję się zobowiązany go zakończyć. Więc tak, to co tutaj Pan kierownik powiedział jest prawdą, aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że projekt uchwały na temat podwyżki opłat za śmieci, który przedstawia Pan Burmistrz, ma uzasadnienie. To uzasadnienie jest przedstawione radnym. Ja zwykle wnikliwie te uzasadnienia i te projekty czytam, za co niejednokrotnie mam od strony Pana Wiceprzewodniczącego i Pani Przewodniczącej uwagi, że zbyt wnikliwie czytam te projekty. I tak było również przy projekcie uchwały podwyżkę cen za śmieci. Ja to odniosłem się do dwóch kwestii, które tam wystąpiły, bo uważałem, że podwyżka o 10%, którą nam narzuciła firma Alfa, nie powinna być przerzucana 1:1 na mieszkańca. Dlatego ja głosowałem za tą uchwałą, ale na komisji, przy dyskusji wnioskowałem, żeby tą podwyżkę rozłożyć, szukając oszczędności po stronie miasta. Znalazłem w uzasadnieniu takie pozycje, które mnie zastanowiły, na przykład, że mieszkańców mamy 7200, a deklaracji na wywóz śmieci mamy 6400, jak dobrze pamiętam, czyli brakuje 800 osób. Znalazłem też taką pozycję, że od początku naszej kadencji nie możemy wywindykować sumy chyba 28 tysięcy, jak dobrze pamiętam, i szukałem tutaj tych oszczędności. Owszem, trzeba podnieść śmieci, bo miasto dopłaca do nich, Aczkolwiek po tej podwyżce dopłacamy mniej niż dopłacaliśmy przed podwyżką. Natomiast z wyjaśnień, które uzyskałem od pana burmistrza, od pana kierownika, no wynikało, że nie ma takiej możliwości, żeby w mieście znaleźć jakieś oszczędności, które by nie odbijały się po kieszeni mieszkańców. No dlatego przyjąłem za dobrą monetę i głosowałem za wprowadzeniem podwyżki śmieci dla mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze w tej kwestii tego pytania odnośnie podatków pan burmistrz chciał się odnieść, tak? Panie burmistrzu, dobrze zrozumiałam?
Podatków na dobrą sprawę zająć kierował pana radny, jeśli chodzi o odpowiedź odpadów. No, oczywiście najpierw może pierwszą, pewnie będę wyglądał, że jestem jakoś napastliwy na pana radnego, no bo znowu jakby przypomnę pewne fakty. Doskonale pan radny być może pamięta z komisji. Ja prezentowałem państwu jako radnym kilka scenariuszy. Wybraliście państwo sugerowany przeze mnie najbardziej łagodny, jeśli chodzi o podwyżkę dla mieszkańców. W pewnym momencie była też sugestia, ale się pan radny Tomczyk tego wycofał, żeby jednak w większej skali.
Przepraszam bardzo, to nie była moja sugestia.
Mówię, że pan się wycofał.
To nie była moja sugestia.
Były rozważania.
Ale nie z mojej strony.
Były rozważania.
Ale nie z mojej strony.
Ale pan
nie
powiedział. Biorąc pod uwagę szukanie oszczędności, to chciałbym państwu zwrócić uwagę i jakby tutaj znowu pan radny Tomczyk zapomniał jedną kwestię, która była wyjaśniana na czasie naszego posiedzenia, że odpady i w sensie koszt obsługi, proszę skupić, żeby pan dobrze słyszał, co chcę powiedzieć, żeby potem nie było niejasności w tym, co powiedziałem, że na koszt obsługi odpadów to wpłaty od mieszkańców powinny to finansować. Natomiast szukanie oszczędności na to, żeby sfinansować, mogłoby się odbywać tylko i wyłącznie w paragrafie gospodarki odpadami, żeby to była jasność. W związku z tym w sytuacji, kiedy w zeszłym roku, myślę, że większością, bo nie pamiętam teraz wyniku głosowania, ale podejrzewam, że była to chyba jednomyślność, w żaden sposób nie dominowana przez osobę burmistrza, była zmiana regulaminu częstotliwości wywozu odpadów i zgodziliśmy się na to, żeby zwiększyć częstotliwość tego gabarytu, żeby zwiększyć, a w zasadzie dopuścić pewne nowe frakcje odpadów do zbierania, które wymagane są też, żeby zgromadzić tego zbioru. I to powodowało przede wszystkim zmianę ceny. Jakby trudno szukać w tym samym paragrafie oszczędności, gdy jednocześnie wymaga się, żeby obsługa była na wyższym czy największej częstotliwości. No to jakby z punktu widzenia zasad logiki i ekonomii, jakby no, nie można jakby uzyskać tego samego efektu z różnych kierunków. Jeśli chodzi o odpady. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z tak zwanymi alternatywnymi źródłami finansowania. Ja rozumiem intencje pana Janusza, ale chciałbym zwrócić uwagę, że tak jak w domu, bo poruszył pan kwestię gospodarki budżetem domowym, nie ma nagle jakichś innych cudownych alternatywnych źródeł finansowania w przypadku utraconych dochodów, bo w tym momencie na dobrą sprawę można byłoby odnieść, że istnieje jakaś magiczna, gdzieś odłożona kubka środków finansowych, które można podjąć. Ja powiem w ten sposób. W momencie, ja przepraszam bardzo, ale ja chcę się wypowiedzieć.
Ja tu się zgłaszam.
Dobrze, ale że chce pan wejść w mój głos. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli kompetencja ze strony budżetu państwa nie będzie miała swojego skutku, to tak jak w gospodarce domowej zwykły, trzeba będzie rozpocząć czy wdrożyć po prostu program oszczędnościowy i ograniczyć wydatki, które są po stronie miasta. Jeżeli nie ma możliwości zwiększenia nagle określonego budżetu tej wartości, która się utraciła, no to wiadomo, że będzie trzeba ograniczyć stronę wydatkową do tego poziomu. Niemniej jednak na pewno będę zabiegał o to, żeby strona rządowa w tym momencie jednak choćby część tych dochodów nam zwróciła, bo wydaje mi się, że to jest dosyć mocno uzasadniony element dlaczego miałby ponosić odpowiedzialność samorządy za decyzje parlamentarne. Także to jeśli chodzi o kwestię dochodów. Oczywiście można mówić o inwestorach, można mówić o różnych innych zabiegach. One są oczywiście robione, bo myślę, że już na przyszłej sesji być może spotkacie się Państwo właśnie z nowym projektem inwestycyjnym na terenie miasta i o zamierzeniach inwestorskich jednym z nich usłyszycie, bo taki jest założenie na dzisiejszej sesji. Ale niestety nawet przez tego typu pozyskane inwestorów czy inwestycje w innych dziedzinach nie należy oczekiwać optymistycznie, bo byłaby to daleko posunięta demagogia, że jeśli stracimy z tytułu dochodów od jednego podmiotu milion, to nawet z inwestycji innego podmiotu uzyskamy milion. No tak niestety nie będzie, także trzeba się z tym liczyć, że jeśli faktycznie interpretacje przepisów nowych podatkowych będą skutkowały utratą dochodów ze strony miasta, a rząd w żaden sposób zgodny z tą zasadą dobrej współpracy, podkreślam słowo na dobro, pomiędzy samorządem a rządem nie zwróci nam utraconych dochodów, to po prostu trzeba będzie pomimo szukania jakichś dodatkowych czy organizowania nowych przychodów czy dochodów z tytułu czy inwestycji czy innych rzeczy, przede wszystkim wdrożyć program ograniczenia wydatków. Jak w domu.
Dziękuję bardzo. Panie Januszu, zanim udzielę tylko głosu, tylko bardzo przypomnę i poproszę o taką zwięzłą wypowiedź, bo myślę, że tutaj na te tematy akurat, które Pan poruszył, można bardzo długo dyskutować. I nie będziemy usatysfakcjonowani na pewno dzisiaj tą dyskusją, a jeszcze sprawy bezpieczeństwa są przed nami i jeszcze kilka uchwał. Także bardzo taka prośba moja do Pana o jakąś taką piękną wypowiedź. Ja wiem, że nie będzie chyba takiej odpowiedzi, która by satysfakcjonowała Pana dzisiaj tutaj, więc tylko proszę o podsumowanie.
Dobrze, więc no niestety nie mogę zgodzić się z Tobą, Rafale, dlatego że widzę między nami różnicę, jak Ty jesteś z wykształcenia, wezmę ekonomistą, ja jestem z wykształcenia i praktykiem inżyniera. I ja widzę zastosowanie i rozwiązanie. I dużo i dobrze pracuje w administracji jako urzędnik. I niestety to jest ogólne stwierdzenie, którego wypowiedź i nie boję się tego powiedzieć. Urzędnik nic nie wygeneruje poza papierem. Inżynier, nie mówię o sobie, bo są lepsi ode mnie, wygeneruje rozwiązanie, które przyniesie w efekcie korzyść. Ja kończę na tym, nie chcę odpowiedzi, bo ważniejsze są sprawy. Dziękuję.
No. Dziękuję bardzo. A
tak
jak tutaj Pan
Burmistrz. Tak, muszę powiedzieć, bo ja wiem, owszem, jest tam między nami duża niezgodność poglądowa i charakterologiczna, jak się okazuje.
Bardzo proszę skończyć.
Ale proszę o głos. Natomiast ewidentnie nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, chociaż ja wiem, że takie stwierdzenie jest budowane w moim otoczeniu, że przez wiele lat praktyki jestem bardziej urzędnikiem niż kimkolwiek innym, że stosuję tak urzędniczy, bo też to już słyszałem, że takie zachowania w moim postępowaniu są, ale chciałbym Państwu przypomnieć wszystkim, w perspektywie ostatnich lat, które pracowałem też w tym urzędzie jako kierownik rozwoju miasta, o tych wszystkich środkach inwestycyjnych, które jednak były pozyskane moją pracą na potrzeby miasta Sławkowej. Także chciałbym o tym tylko pamiętać, myśląc o tym, że jednak czasami pytanie do papierów, jak Pan Janusz wspomniał, też generuje środki finansowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. W sprawie odpowiedzi Panie Kierowniku jeszcze?
Tak, ja mam też.
Bardzo proszę, w momencie i już będzie Pan. Panie kierowniku, tak się
doświadczenie. Pomiędzy praktyką i pomiędzy ekonomią muszę tutaj reklamę wtrącić. To są też mieszkańcy właśnie. Ja dziękuję mieszkańcom przynajmniej, że w tym przekształtowaniu jak gdyby polityki odpadowej w mieście Państwo mają duży głos. Bo gdyby nie Wasze skargi, nie Wasze uwagi, nie Wasze spostrzeżenia, czy gabarytów za dużo, czy za mało, czy odpady bio śmierdzą latem, czy nie śmierdzą, nie skonstruowalibyśmy takiego przetargu odpadowego jak teraz. Zachęcam do oddawania gabarytu 12 razy w domku, do swobodnego oddawania gruzu do GPZON-u i do dalszego takiego, że tak powiem, aktywnego działania na rzecz zmiany tej polityki odpadowej w mieście. Ja już panu Jackowi Siwiorkowi, bo potem się na mnie obrazi.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę o przedstawienie, jak można o przedstawienie danych.
Chodzi mi o taką sprawę. Chodzi mi o drogę koło terminala, która jest zamknięta, a policja tam sobie wyłudziła łapanki. I obiecuję, pana jeszcze raz, a wiemy, to będzie...
Szanowni Państwo, bardzo proszę o...
Chodzi mi o tą drogę właśnie, która łączy naszą miejscowość, no i koło terminala do Sosnowca, no bo przecież nie ma prędy jeść. Ale jak pan komendant wyśle tych swoich młodych, to na pewno dużo. Dziękuję.
Dziękujemy.
Czekam na odpowiedź.
Jeszcze odnośnie kwestii odpowiedzi tutaj panu burmistrzu, czy jesteśmy przygotowani, żeby w tym momencie...
Znaczy, może częściowo odpowiedzieć, bo ja rozumiem, że pytanie pana jest skierowane trochę do nas, trochę do policji, która tam robi zasadki.
No, panie burmistrzu, ty bardziej do pana, bo pan to powinien załatwić. Siebie tam dużo na przyjęcie.
Bardzo dobrze. Bardzo
dobrze. Szybkości, nie jest mikrofony, nie
jest sprawy. Byłoby, tak, ma pan jedną bardziej...
Jeszcze powiem jedno, kiry jeżdżą sobie po drodze jak są. W ogóle królowie są. A my tą drogą osobowo nie możemy przejechać. Bo to jest nie w porządku, po prostu. No, tyle i dziękuję.
Dziękuję, panie burmistrzu. Dobrze, proszę.
Pytanie jest jak najbardziej zasadne. Od razu mogę coś powiedzieć, bo być może trochę genezy, może przypomnę pewne rzeczy. Ta droga wzdłuż zakładu, mówię o tej połówki tam, od tego zakrętu zabijania do kierunków, gdzie przejazd granicy z Sosnowcem, była wykonywana przez cały terminal z udziałem środków publicznych. Ja nie ukrywam, że miałem okazję rozmawiać dwukrotnie w tej sprawie z zarządem Euroterminala, sugerując pewne rozwiązania, które mogliby zaproponować Warszawie. Dlaczego mówię o Warszawie? Ponieważ oni dostali dofinansowanie właśnie unijne na tą inwestycję w postaci tej drogi. Ja się boję, czego ja do końca nie mogę zrozumieć, bo to byłoby rozszerzenie celu drogi, a nie zawężenie, ale jednak się boją, że gdyby dopuścili ruch mieszkańców na tej drodze, to jest kwestia związana z zagrożeniem, że środki finansowe za tą drogę musieliby Unii Europejskiej oddać, bo zmienili sposób wykorzystania tej drogi. Trochę ono mnie przekonuje, natomiast z punktu widzenia samego terminala mam nadzieję, że kwestie związane z zarządzaniem aeroterminala też w najbliższym paru miesiącach, w tym roku, nieco się zmienią. W związku z tym troszkę inaczej, troszkę będzie inaczej, mam nadzieję, można rozmawiać z aeroterminalem. Natomiast perspektywy tej najdłuższej, bo to sprawdzaliśmy, na jaki okres ta droga musi mieć ten status, który tam jest w tej chwili niewygodny dla mieszkańców. Gdyby się nie udało przeprowadzić dodatkowych rozmów, które by skutkowały otwarciem tej drogi, to ten obowiązek utrzymywania tych znaków, a troszkę podobna sytuacja jak mamy na małym rynku, znikłby w 2021 roku. Ja mówię o tym, co jakby jest perspektywy czasowe. Natomiast miejmy nadzieję, że wraz ze zmianami wokół Euroterminala i wokół tamtych terenów może uda się inaczej to załatwić, ale tak mówię, ja mówię o faktach, które są w tej chwili. Gdyby to była droga gminna, gminna, to byłaby inna rozmowa. To jest faktycznie w tej chwili droga zewnętrzna, zakładowa.
Dziękuję bardzo. Pan komendant chce się odnieść tutaj do sprawy.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, drodzy radni, mieszkańcy, od razu chcę przejść do tego pytania, żeby później nie unikło właśnie Tutaj podzielam zdanie i stanowisko pana burmistrza z uwagi na fakt, że dysponujemy w komisariacie taką dokumentacją wymianą korespondencji pomiędzy ówczesnym burmistrzem a aeroterminalem. Ta droga, proszę państwa, nie jest drogą zarządzaną przez władze miasta, tylko aeroterminal. Jeżeli chodzi o policję, nasze działania tam, z tego co pamiętam, za półtora roku żaden miejscowy Kostkowa tam nie zapłacił mandatu.
Ale obiecane są rzeczy.
A tak poważnie, proszę państwa, nasze działania w tym rejonie są ukierunkowane całkiem z innej strony. Na to, że proszę państwa, stoi tam patrol policji i stoi pod znakiem zakazu, to ze strony kierownictwa Euroterminala też by było głupie, że ten patrol stoi i nie reaguje, tak? Jeżeli kierowcę zatrzyma, pouczy, no niestety takie mamy realia i tak jak powiedziałem, ja nie przypominam sobie, żeby którakolwiek osób zapłaciła tam mandat. Osoby są pouczane. Ten sam, państwo nie jesteście osamotnieni, bo taki sam sygnał miałem z koła łowieckiego, że tam właśnie leśniczy jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. Także temat jest mi znany i na chwilę obecną no, droga jest zamknięta. Droga jest zamknięta, jest taka ruchu i tak jak mówię, policjanci stoją tam w całkowicie innym celu. Ja nie chcę policjantów po to, żeby karali tam mieszkańców, którzy wjeżdżają na zakaz od strony tam Sosnowca, czy jadą od strony Wrocławia. Odnosząc się jeszcze do pytania pana Blaszy, jeżeli, bo zapamiętałem dobrze nazwisko. Problem na pewno, ja się odniosę do tej...
Szanowni państwo, ale bardzo proszę o spokój. Ja mogę poprosić, żebyśmy wszyscy słyszeli.
Odnosząc się do ulicy Browarnej, faktycznie jest tam problem. I ja też tutaj chcę w pewien sposób wytłumaczyć działania pani dyrektor, bo zgłaszane mieliśmy interwencje takie doraźne i tu też patrol nie stoi po to tam złośliwie, żeby stać i karać mandatami czy coś takiego. Sądzę tutaj krótko, pani dyrektor kieruje się chyba dobrem tylko i wyłącznie uczniów, dzieci i tyle. Problem jest na pewno, w chwili obecnej powiem szczerze, że jak sobie tak myślę, rozwiązanie będzie trudne, dlatego że jest znaczna mała odległość między jednym skrzyżowaniem, drugim skrzyżowaniem, przejście dla pieszych, tak? I będzie trudno, ale trzeba spróbować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, cały czas jesteśmy w punkcie interpelacji i wnioski mieszkańców miasta. Bardzo proszę, jeżeli macie państwo jakieś zapytania jeszcze, to w tym momencie o zabranie głosu jeszcze mieszkańców. Proszę bardzo, chyba tam pan Adamczyk Michał pierwszy, tak? Bardzo proszę, a później tutaj pan po lewej stronie.
Michał Adamczyk, mieszkaniec miasta, wyrażam zgodę na przedstawianie moich danych. Proszę państwa, z tego co wiem, dzisiejszym tematem sesji jest ta kwestia bezpieczeństwa. I chciałbym państwa radnych też poprosić, żeby państwo mniej więcej pochylili się nad problemem tutaj, jak pan Janusz wspominał, rynku. Tutaj pan już mówił o tej płycie, a ja bym chciał poruszyć kwestię bezpieczeństwa ruchu pieszych, ponieważ według mnie rynek nie jest zbyt bezpieczny, jeżeli chodzi o pieszych. Samo umiejscowienie pasów, samych stan, ostatnio byłem właśnie u pani radnej na
górze,
zgłosiłem, tak, mamy zima, ale już się zima kończy, pasy jak wyglądają, tak wyglądają i o ile pamiętam, nie były dosyć długo odnawiane. Przejścia są niektóre nieoznakowane. No i samo zachowanie kierowców. Policja stoi na rynku, stawia mandaty, nie wiem, za światła, za cokolwiek, a tak naprawdę w punktach neskargicznych dalej jest niebezpiecznie. Chodzi mi tutaj o zakręty, między innymi przed Petrogradka, Lewiata. Ja jednego dnia sam zostałbym rozjechany dwa razy. A bardzo rzadko robię zakupy na rynku. Także nie wiem, trzeba się według mnie zastanowić jeszcze. Może jakaś strefa ograniczenia ruchu do 30 km na godzinę. Czy już państwo zostawiam na tym wykole, że tak powiem. I chciałbym również zaznaczyć dalej problem przejazdu na ulicy Kołtarskiej.